Hello. Dałam na ten start recording już.
O Jezu, jak szybko.
No. Co tam?
Co tam? Co tam? Dzisiaj wróciłam do Krakowa z Opola po świątecznym czym? Obżarstwie.
Tata cię przywiózł?
Mhm. Powiedział, że nie puści mnie w tej pandemii i mnie przywiózł samochodem, zajebiście. Bo trochę jednak jak się da unikać tych pociągów, to wolę unikać.
No, ja dzisiaj po raz kolejny stwierdziłam, że na pewno robię prawo jazdy, gdyż dzisiaj rano pojechałam na wymaz covidowy, bo jestem przeziębiona, ale lekarz kazał mi się zbadać, więc pojechałam rano i się okazało, że to był taki drive-thru. Więc w ogóle stałam w takim mega zimnie i w ogóle był śnieg dzisiaj i po prostu ja... Okej, nie ubrałam się najcieniej, ale ubrałam się tak, żeby mi nie było za gorąco w taksówce, bo myślałam, ja nie wiem czemu, ale ja myślałam, że ja tam gdzieś do jakiejś przychodni jadę w ogóle, nie wiem. Totalnie po raz standardowy nie użyłam mózgu. No, generalnie zajebiście, bo stałam w takiej kolejce jako jedyna z samochodami.
Ale stałaś tak po prostu, stałaś między samochodami jak samochód w kolejce?
Tak, tak, bo właśnie ja tam podchodzę i jestem taka, bo the fuck, no nie, a to jest takie za dupie w ogóle kędzierzyna. I tak właśnie podchodzę z tej budki i pytam kobiety w tym stroju kosmonauty, czy ja mam się ustawić w tej kolejce samochodów? I ona, że tak. Ja tak, okej, lol. No i było mi tak strasznie zimno. I w ogóle czułam się jak tak totalny zjeb, który nie dość, że nie ma samochodu, to nie ma prawa jazdy i w ogóle muszę marznąć. I jeszcze mnie tak denerwowali ci ludzie, bo przede mną był jakiś taki okropny typ z Krapkowic, po rejestracji poznałam. I za mną był jego kolega, bo oni chyba robili jakieś, musieli sobie testy chyba zrobić, bo jechali na jakieś roboty do Niemiec. Musiałam się odwrócić, żeby na nich nie patrzeć i nie słyszeć ich rozmowy po prostu.
O, fuck.
No. I czułam się jeszcze jak większy przegryw, bo czułam taką niechęć w stosunku do nich. Ale czułam się jednocześnie jak taka frajerka, która tak naprawdę, oni mają te samochody z Krapkowic, a ja mam takie moje przemoknięte buty i za cienką kurtkę.
Jezu, żałuję, że tego nie widziałam. Ale ja się śmieję, a też nie mam prawa jazdy, więc też bym stała pewnie w kolejce z samochodami.
I w ogóle zajebiste jeszcze na koniec, bo to generalnie było mi jakby... w takim miejscu, gdzie jest hala sportowa, a obok jest jakiś taki, nie wiem, nowy basen, czy jakiś taki punkt w ogóle basenowy, bo tam chyba jest pływalnia taka odkryta i chyba jest jakiś basen w środku, taki zamknięty, ale to jest nowe, więc ja tam jeszcze nigdy nie byłam. No i zamówiłam taksówkę, w Kędzierzynie nie ma czegoś takiego jak Uber, czy jakieś inne wymysły dużych miast. Trzeba zadzwonić na Radio Taksy Kędzierzyn. I mówię temu panu, że chciałam zamówić taksówkę pod, nie wiem, Wodne Oko, czy jak to się nazywało, nie wiem. I on przyjechał po jakichś 10 minutach i ja wsiadłam i on, o, a co pani tam robiła? Była pani pływać?
Co?
Nie, byłam na teście. No, także śmieszne to było dosyć. No dobra, to opowiedz jeszcze, co tam u ciebie. Ja się rozgadałam.
Co jeszcze u mnie? Byłam z ojcem na rowerach i to było dla mnie mega przeżycie, bo jechaliśmy unibajkiem, to jest rower elektryczny i ja trochę z niego cisnęłam, bo myślałam, że te rowery elektryczne to jest takie, że nic nie robisz i takie motorki po prostu jeżdżą. Mhm. A to jest naprawdę jednak wysiłkowo, że tam sobie stopniujesz, ile tego masz wspomagania, ile... sama pedałujesz. No i stara, przejechałam 50 kilometrów.
Wow! Przejechałaś 50 kilometrów?
Przejechałam 50 kilometrów na rowerze elektrycznym i właśnie jednak wymagało to też sporo tam pedałowania, bo tam masz 5 jakby stopni wspomagania od takiego najmniejszego po taką piątkę, że możesz 25 kilometrów jechać na godzinę. No.
Wow!
Tylko, że to był mój pierwszy wyjazd na rower w tym sezonie I tak mnie dupa boli, że to jest masakra po prostu. Przez pierwszy dzień nie mogłam siedzieć, chciałam na następny dzień też iść na rower, ale jak siadłam, to prawie od razu zsiadłam, powiedziałam, że sorry, ale nie dam rady. Ale już jest prawie okej. Już siedzę na poduszce, ale siedzę. Story of my life. Aha, i jeszcze z ciekawostek, co u mnie, to ten weekend moja dobra koleżanka Ola przemieni mnie w mrówkę, bo chodzi do szkoły charakteryzacji, do tej, co ja chodziłam, i ma swój dyplom, ja jestem jej modelką i będzie mnie zamieniać w małą, grubą mrówkę. Nie mogę się doczekać z tego.
Wow, super.
Oli, nie znasz, ale mam nadzieję, że poznasz.
Tego. Ja nikogo nie znam.
Nie, no trochę znasz ludzi z Krakowa. Starych, dobrych czasów, przedcovidowych.
No. No, no, nieźle. Fajnie, zajebiście być mrówką.
Ja trochę jestem mrówką na co dzień, bo mam 1,50 m, więc dla mnie to jest wejście w tę samą rolę.
Bycie naprawdę sobą.
Tak, odkrywam siebie jako insekta. Mrówki to są insekty? Nie wiem.
Nie wiem.
No dobra, to co, Milena? Do mięsa przejdźmy dzisiejszego odcinka, czyli... do zmiany koncepcji naszego tak, podcastu.
Tak, dzisiaj będzie inaczej.
Dym, dym, dym.
Bo czemu nie? Dzisiaj stwierdziłyśmy, że będziemy od dzisiaj, albo przynajmniej spróbujemy, jak to działa.
Zobaczymy, jak wyjdzie, nie? Ale
tak. No. Chciałyśmy sprawdzić trochę inne podejście, w którym jedna z nas opowiada historię i więcej może trochę o tym dyskutujemy i jest trochę więcej czasu w ogóle na rozmowę o tej historii. Odczułyśmy taką potrzebę. Więc jak wam się podoba bądź nie podoba, to możecie nam dać znać. A my pewnie i tak zrobimy, jak chcemy.
No i było wczoraj, było wielkie rzucanie monetą, od której zaczynamy, która będzie zaczynała historię. No i Milena wybrała orła, ja rzuciłam ze świadkiem, która była moja matka, i orzeł wypadł. Także Milena, here's your mic.
Yes. Okej, okay, no dobrze. To będzie długa historia. Mam nadzieję, że uda mi się ją opowiedzieć w miarę sensownie, bo będzie tutaj trochę chronologicznych skoków i dużo postaci i no, będzie się działo. Zacznę od przeczytania komentarza napisanego pod artykułem z Gazety Wyborczej, o który głównie oparłam swoją dzisiejszą historię, ale powiem wam, jaki to był artykuł dopiero później, bo nie chcę zdradzać za dużo szczegółów, więc przeczytam jedynie komentarz napisany przez Toma 8 maja 2019 roku. Straszna, przerażająca historia. Z początku nie wierzyłem, 15 kropek, zabrakło mi wyobraźni.
Wow, 15 kropek to jest...
W sumie może więcej albo mniej, nie wiem, nie liczyłam.
Jak to, Milena, za brak rzetelności? Nie policzyłaś, ile miał kropek?
Zaczniemy, przeniesiemy się do magicznego miasta w Polsce, puszczę ci piosenkę.
Tych miast jeszcze nie miara, Berlin, Praga, Paryż, Rzym, a nas Łódź urzekła szara, łódzkich fabryk dym. Sam nie wiesz, kiedy Łódź schwyciła cię w swą sieć. Chcesz iść, Łódź woła, wróć, tu pracuj i tu sieć. O najpiękniejszym z gwiazd piosenkę z nami nuć, oczarowała nas kochana szara Łódź.
Łódź, kurwa!
Tak, przenosimy się do wspaniałej Łodzi.
O Jezu, Łódź, mieszkałyśmy tam kiedyś.
Tak, mieszkałyśmy tam kiedyś, także dobrze znamy klimat, także myślę, że nieźle się odnajdziesz w tej historii, a przynajmniej masz jakiś taki, nie wiem, jak ktoś nie mieszkał w Łodzi, to chyba naprawdę ciężko sobie to wyobrazić, jakie jest to miasto.
Tak, Łódź jest specyficzna.
Jest jedyna w swoim rodzaju. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, ale mam wrażenie, że 10 lat temu było tak samo, jak było przez ostatnie 100. Nie wiem, jak jest teraz. Podobno się zmieniło trochę.
A ty gdzie mieszkałaś? Ja mieszkałam na Bałutach.
Ja mieszkałam w różnych miejscach. Mieszkałam na Bałutach, bo tam była SP i mieszkałam z Kają wtedy. Pozdrawiam do Kai, która na pewno nas nie słucha. I mieszkałam też w centrum i mieszkałam... Kurde, już sobie nawet nie pamiętam, jak się nazywał te dzielnice, szczerze mówiąc. To już było tak dawno temu, że pamiętam serio tylko Bałuty i że był Widzew. Redkinia była jeszcze.
Tak.
O, Morda Nieszklanka, ŁKS Limanka. Jezu, no, Łódź była bardzo dziwna. Bardzo dziwne miasto. Takie trochę jak Praga całe, w sensie Praga z Warszawy, nie ta z Czech, ale jeszcze dziwniejsze, nie wiem. Jest takie polskie bardzo to miasto. Takie, ale nie takie polskie, że januszowskie jak Warszawa na przykład często bywa, tylko takie właśnie, mam wrażenie, że jest takie, no takie polskie, nie wiem, kurde.
Łódzkie.
No, nie wiem. No mniejsza. Zaczynamy. Teraz naprawdę. W połowie 2001 roku w łódzkim pogotowiu pojawił się nowy wicedyrektor, Janusz Morawski. Jak to wicedyrektorzy instytucji zapewne mają w zwyczaju, zaczął przeglądać dokumentację, papiery i takie tam w sumie jakieś inne rzeczy, w tym dokumentację przepływu leków. Jest anestezjologiem, więc jego uwagę zwróciło bardzo duże zużycie jednego konkretnego leku. Wśród dokumentacji panował bałagan, więc nie dało się stwierdzić, kiedy był wykorzystywany ten lek. W sensie, kiedy pacjent dostał zastrzyk i jaką dawkę, a sam lek, zresztą niezwykle niebezpieczny, był wypisywany na zwykłych receptach zbiorczych, jakie wystawiali lekarze, uzupełniając zapas kartek. Właściwie był po prostu dopisywany do już wcześniej wystawionych recept, na dodatek innym charakterem pisma niż reszta tych specyfików. Zaniepokojony wicedyrektor poszedł do ówczesnego dyrektora stacji. Ten natychmiast zarządził, że lek można pobierać tylko i wyłącznie na indywidualne recepty i z każdej dawki trzeba się rozliczyć merytorycznie, czyli trzeba po prostu opisać z jakich powodów i w jakich okolicznościach i komu ten lek podano. I nagle zapotrzebowanie na ten lek spadło do zera.
Wow.
Więc cofnijmy się teraz o kilka miesięcy wcześniej, do 16 stycznia 2001 roku, kiedy to karetka ma przewieźć chorego psychicznie Wiesława Szwalbę do szpitala. Pacjentowi fizycznie nic nie dolega, cierpi na depresję i wsiada z sanitariuszem Andrzejem Nowocieniem do tyłu wozu. Natomiast lekarz siedzi z przodu za ścianą. W trakcie przewozu pacjenta do szpitala ten zaczyna mieć kłopoty z oddychaniem. Sanitariusz mówi do lekarza, że mężczyzna chyba nie żyje. Doktor rzuca się na ratunek choremu i każe kierowcy pędzić do szpitala. Nowocień, czyli ten sanitariusz, nachyla się do okienka i mówi do kierowcy, żeby zwolnił. Dlaczego? No o tym za chwilę opowiem. Anyway, karetka dowozi Wiesława Szwalbę do szpitala żywego, ale niestety... lekarzowi na intensywnej terapii nie udaje się go uratować. I cofamy się jeszcze trochę dalej, znowu kilka miesięcy, do 15 września 2000 roku. O godzinie 20:34 pani Danuta PS wezwała karetkę. Jej mąż spadł z wersalki i rozbił sobie głowę. Lekarz Paweł W. podejrzewa zatrucie alkoholem, ale nawet nie bada pacjenta. Karetka jedzie do Instytutu Medycyny Pracy. Tam lekarze stwierdzają, że pacjent jest trzeźwy, może mieć krwiaka mózgu. I sugerują przewiezienie chorego na obserwację neurologiczną do innego szpitala. Karetka jedzie dalej, a sanitariusz, obecny również w poprzedniej historii, Andrzej Nowocień, jak zwykle zostaje sam z pacjentem z tyłu ambulansu, a pacjent umiera w drodze do szpitala.
Mm-hmm. Co łączy te dwie historie?
No właśnie, pewnie masz już dużo pytań i domysłów, ale cofniemy się o kolejne 10 lat. Znaczy nie kolejne, a po prostu 10 lat. I tak, początek tej naszej historii zaczyna się od osoby Włodzimierza Sumera. Na przełomie lat 80. i 90. dorabiał w łódzkim pogotowiu jako sanitariusz. W tamtych czasach rodziny osób zmarłych godzinami czekały, aż przyjedzie wóz z przedsiębiorstwa komunalnego i zabierze zwłoki do chłodni. Obserwujący to Włodek, młody, około 30-letni wówczas, ewidentnie przedsiębiorczy, postanowił zaistnieć na rynku raczkującego jeszcze polskiego kapitalizmu. Zauważył bowiem lukę, szansę na swój biznes. odszedł z pogotowia i w 1991 roku założył z kolegą firmę, jak sam wspomina w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej, kupił nyskę i rozdał w pogotowiu wizytówki. Powiedział kolegom, żeby dzwonili do niego, jak będzie do zrobienia przewóz zwłok. Zleceń, tak zwanych, było mnóstwo, także w ogóle nie wyrabiali się z wykonywaniem tych zleceń. A w zamian kupował kolegom z pogotowia kartony wódki, czasem jakiś sprzęcik. No po prostu odwdzięczał się, bo biznes się kręcił, słuchaj. A firma Sumera się rozwijała do tego stopnia, że zaczął zajmować się tematem zwłok bardziej kompleksowo, czyli zaczął organizować pogrzeby i tak dalej. No ale nie był jedynym rekinem nekrobiznesu. Drugim popularnym nazwiskiem w branży był jego współpracownik Jacek Tomacki. Od lat pracownik prosektorium, może jak się jąkam dzisiaj, prosektorium Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej, współpracownik Sumery oraz pierwszy nauczyciel trzeciego dużego nazwiska, czyli Jacka Skrzydlewskiego. O nim za chwilę opowiem. To jest z Łodzi, to myślę, że mogło mu się obić o uszy to nazwisko. Tomacki zarabiał na ubieraniu i myciu zwłok. Był też udziałowcem firmy pogrzebowej i specem od pozyskiwania zwłok od pogotowia. Podobno wówczas na pogrzebach zarabiał krocie, ale wszystko co zarobił zaraz wydał, a na jego 40 urodzinach podobno bawiła się cała branża i pół pogotowia.
Imprezy biznesowe.
No, dokładnie. Podobno zawsze stawiał, jak się coś tam działo. Za kilka lat od tej początku lat 90. będzie miał na pięku z pnącym się po szczeblach nekrokariery Skrzydlewskim. No i Bóg wie tam jeszcze z kim. Ponieważ ktoś wysadzi mu samochód, a on obwini tym Skrzydlewskiego i odpowie na to zatrudnieniem płatnego mordercy, za co trafi na 12 lat do więzienia.
Wow.
Także serious. Okej. Okay. Natomiast sam Skrzydlewski w latach 80. przyłączył się do biznesu swojej mamy. I tutaj kto jest z Łodzi, to na pewno wie, że w Łodzi jest wielka, w Łódzkim chyba w ogóle całym, jest wielka sieć kwiaciarni Skrzydlewscy. Pracował tam jakby dla mamy, ale postanowił też rozszerzyć swoją działalność o asortyment pogrzebowy, taki jak trumny, które w tamtym czasie były dostępne wyłącznie na zamówienie. Czyli generalnie po prostu zamówił ileś tam trumien i ułożył je w niektórych kwieciarniach, przez co no jakby tak się zaczęło u niego. Biznes rozwijał się bardzo szybko, Skrzydlewski miał zdecydowanie głowę do interesu, bo teraz jest właścicielem 12 zakładów pogrzebowych i 2 krematoriów. A jego karawan, słuchaj, wysadzany kryształami, przewoził samą Marię Kaczyńską na Wawel. Także
wysadzany kryształami?
Tak, tam chyba była kryształowa posadzka czy coś.
I don't know.
To jest zawodnik. Miał też krótki romans z polityką, bo był radnym w Łodzi. No, ale tak prywatnie i na marginesie, to obejrzałam również dokument o tej całej historii. Też później powiem, jaki to był dokument. I właśnie jednym z bohaterów, głównych postaci tego dokumentu jest właśnie Skrzydlewski. No i nie wiem, straszny homofob z niego. Takie gwali teksty głupie tam ciągle. Jakieś, nie wiem, co ja pedał jestem, żebym dawał facetowi kwiaty.
O Jezu, najgorzej.
Żyguba trochę. No.
Trochę.
na maksa. No, ale tak. Jednak jak mawiał jeden z wielkich myślicieli czasów naszej Kimbazy, nic nie trwa wiecznie i niebezpiecznie jest myśleć, że coś trwa wiecznie.
Dobre momenty jak fotografie chowam w swojej głowie jak w starej szafie i tak płynie czas, nie dogania nas w każdym dniu.
Wow.
Mój tata to lubi.
Co tego nie lubi? Kto tego nie śpiewał chociaż raz na karaoke, niech pierwszy rzuci kamieniem. I ten cytat w zasadzie jest w ogóle niezłym podsumowaniem tej całej historii, jak sama zobaczysz. Prędzej czy później musiało do tego dojść, że zwąchała się konkurencja oraz każdy chciał się dozwać do tak zwanego koryta. Konkurencyjne zakłady pogrzebowe zaczęły płacić. pogotowiu, ale już nie wódką i telewizorami, a pieniędzmi. Do tego cały układ się komplikował, coraz więcej osób brało udział w tym procederze. No i już nie tylko zakłady pogrzebowe i sanitariusze, ale także lekarze i dystrybutorzy. Początkowo były to niewielkie kwoty, bo kilka złotych. Jednak w 2002 roku kwoty sięgały już od 1200 zł do 1800 za zwłoki.
Za cynk taki, że...
Tak, za to, że sanitariusz zadzwonił po konkretną firmę pogrzebową. Mhm. I jakby te zwłoki trafiły tam. W tamtych czasach mówiło się skóry na takie sprzedażowe zwłoki.
O Jezu.
I jest to taki branżowy termin. Tak, konkurencja była duża i bezlitosna, bo w grę wchodziła duża kasa. Jak podliczyła Gazeta Wyborcza w swoim artykule z 2002 roku, pisującym ten cały proceder, zresztą sam artykuł właśnie już wcześniej przeze mnie wspomniany nazywał się Łowcy Skór. W Łodzi samo tylko pogotowie stwierdzało wtedy około 400 zgonów. A za ile skór płacą pogotowiu firmy? No i tak, bardzo ostrożnie licząc, do pogotowia trafia działka za 200-250 skór miesięcznie. Uśredniając stawkę, czyli mniej więcej 1500 zł, mamy 300 do 370 tysięcy miesięcznie i mniej więcej między 3,6 do 4,5 miliona rocznie, bez podatków.
Wow.
Także... Jest o co walczyć. No dobra, więc mamy tak, biznes. Mamy grube ryby, no ale pewnie się zastanawiasz, jak to działa. No więc tak, wyglądało to tak, że kiedy ktoś umarł, wzywany jest pogotowie. Przyjeżdża karetka, lekarz musi stwierdzić zgon i wykluczyć udział osób trzecich. W takiej sytuacji przeważnie rodzina no nie wie, co robić, no bo... Przecież mało kto ma pod ręką numer do zakładu pogrzebowego, no i generalnie, wiesz, jesteś cała roztrzęsiona, w ogóle ktoś bliski ci umarł. Nie wiem, no przeważnie nigdy nie wie, co tak naprawdę zrobić i tak jak sama widzisz, my nawet nie wiemy, kto się tym zajmuje. No a w dodatku trzeba było to załatwić szybko, bo wówczas można otrzymać dofinansowanie od ZUS-u, które na tamte czasy wynosiło 4000 zł. Na pokrycie kosztów pogrzebowych. No i tutaj właśnie wkraczali opłaceni sanitariusze, bo mówili, że zadzwonią po tak zwany przewóz ciała. Pomijając właśnie ten drobny szczegół, że po prostu dzwonią do zakładu pogrzebowego, tak by rodzina miała takie poczucie, że przyjedzie ktoś ze szpitala zabrać te zwłoki.
No tak, jak ci mówi to sanitariusz, to też bym tak myślała pewnie.
Tak, jakby myślisz, okej, okay, jakby, czyli zajmuje się tym ktoś z państwa, tak jakby, no nie? No i po jakimś tam czasie przyjeżdżają panowie z zakładu pogrzebowego, podają rodzinie jakiś tam świstek do wypełnienia. Rodzina zespaczona podpisuje ten świstek i ani się obejrzy, a już właśnie podpisała umowę z zakładem pogrzebowym. No i nawet jeśli im się to nie podoba, no to jest jakby na tyle... No nie wiem, no po prostu zrozpaczona, że nie chce się bawić w sądy i druczki, małe kruczki prawne, więc przeważnie, a chyba zawsze po prostu olewa i już niech się tym zajmą. No poza tym też nikt nie podejrzewał, że coś tam się nie zgadza. No i tak to się właśnie kręciło. No ale wiadomo, pieniędzy nigdy za wiele. No i zespół pogotowia łódzkiego wykazał się wielką kreatywnością, by zarobić jeszcze więcej. No bo co, jeśli ktoś jeszcze nie umarł? Jeśli mamy wezwanie do osoby, która na przykład została porażona prądem albo dostała zawału i jeszcze dycha. No więc działało to tak, że dzwonisz na numer alarmowy, czyli do dyspozytorni, a tam człowiek, lekarz decyduje, jaki zespół i typ karetki do ciebie wysłać. No bo są różne typy karetki. Są te R-ki, które tam są takie jakby z tym największym chyba zespołem, reanimacją i tak dalej. Są takie karetki, gdzie po prostu się przyjeżdża stwierdzić zgon i jaki to był zgon. Więc są różne typy tych karetek i one mają tam swoje nazwy. No i oczywiście można wysłać tę karetkę bardzo szybko, albo można ją na przykład opóźnić o 20-40 minut. i może przyjechać już na tak zwane gotowe, no bo pacjent już albo nie żyje, albo nie dożyje transportu do szpitala.
What the fuck?
Coraz gorzej się robi, co?
Znaczy, ja powiem ci, ja pamiętam jak przez mgłę tę sprawę.
No bo już ci pewnie coś tam świta.
Świta mi świta, tak, tak, tak. Pamiętam, to pamiętam, że właśnie mój tata był bardzo zbulwersowany tym i długo. No chyba nie, zresztą mój ojciec, tylko cała Polska. Z tego co pamiętam.
Myślę, że tak. Tam się dużo dzieje. No dobra, no ale co jeśli skurczybyk dalej trzyma się przy życiu, jeszcze w tej karetce, no to można jechać albo bardzo powoli, albo można podać mu na przykład jakiś lek. Na przykład taki lek, jak z początku naszej opowieści. Lek o wdzięcznej nazwie Pawulon.
Aha.
Czym jest Pawulon? Pawulon jest lekiem zwiotczającym mięśnie. Używa się go, by wyeliminować na sali operacyjnej oddech pacjenta, za którego oddycha maszyna. By jego własne oddychanie, tak zwane, nie kłóciło się z pracą urządzenia. Jak twierdzi lekarz dr Ryszard Golański, anestezjolog, wiceszef Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, wówczas był, nie wiem jak teraz, podanie Pawulonu przytomnemu człowiekowi bez intubacji oznacza jedną z najokrutniejszych śmierci na świecie. Pacjent jest w pełni świadomy i traci oddech. Z powodu zwiotczenia mięśni opadają mu także powieki. Nie może nic powiedzieć, nie może ruszyć palcem. Dusi się, umiera w męczarniach. Czy generalnie wyobraź sobie, że nie możesz nawet podnieść oczu. Jesteś w pełni świadoma.
To jest chyba najgorszy rodzaj śmierci.
Tak, dusisz się, ale tak jakby twój organizm cię dusi chyba. Nie wiem, to takie jest, musi być bardzo straszne uczucie. Takie, no nie wiem. I do tego jeszcze nawet nie możesz otworzyć oczu. Nigdy też nie wiem. Jedyne co miałam jedyny jakiś tam lek, no to taki u dentysty, no nie? Gdzie jakby wiem jakie to jest uczucie, jak nie wiem, nie możesz poruszyć, znaczy jakby nie czujesz za bardzo ust, no nie? Wyobraź sobie, że nie czujesz całego swojego ciała i się dusisz, to musi być straszne.
Jezu, to moja mama mówiła, że jak mnie rodziła, to ona miała narkozę, bo miała cesarkę. Mhm. I też to były takie czasy trochę, że lekarz ci nie mówił, co się z tobą stanie, czy coś, tylko robili swoje. Mhm. I jak jej przyłożyli tą narkozę tam do nosa i do ust, to ona była pewna, że oni jakiegoś zaworka nie odkręcili, bo ona nie mogła wydychać, tylko mogła wdychać i zaczęła odpływać. I była pewna, że umiera, tak 100%, że po prostu coś się pomylili, tak, i nie odkręcili. Więc... I mówiła, że to było najgorsze, jedno z najgorszych przeżyć w jej życiu. Po prostu, że myślała, że umiera, że się pomyli.
Świetnie.
No.
Świetnie. No właśnie o takich czasach polskiej medycyny czytam. Znaczy opowiadam. Wcale nie czytam. Wszystko pamiętam. Mówię z głowy.
Na blachę.
Na blachę się wyryłam o tym Pawulonie. Okej. Okay. No i właśnie, więc wróćmy do początku, do historii Wiesława Szwalbe, tego pacjenta, który miał depresję, o którym opowiadałam na samym początku, który zaczął dusić się w karetce. No i co tam naprawdę się wydarzyło? W toku późniejszego śledztwa sanitariusz jadący wtedy karetką, Andrzej Nowocień, podał panu Wiesławowi owy Pawulon, a następnie, gdy pacjent zaczął się dusić, jak to sam zresztą później określił, dał lekarzowi szansę na podjęcie decyzji, czy ratować pacjenta, czy nie. Stąd też sugestia strony kierowcy, żeby się nie śpieszył, bo wiedział, że jeśli chory umrze w karetce, będzie mógł wezwać firmę pogrzebową i sprzedać skórę. A jeśli ciało wyląduje w szpitalu, w tamtejszej chłodni, no to nie zarobi nic.
Jezu, co trzeba mieć w bani?
No, ta sprawa aż się roi od strasznych ludzi. To jest po prostu takie niewiarygodne trochę, no jakby, że ludzie, od których spodziewasz się ratunku, cię uśmiercają. No i nie wiem, w ogóle to są ludzie, których brałabyś za to, że nie wiem, ja zawsze myślałam o sanitariuszach, że to są jacyś po prostu herosi, no nie wiem.
Tak, jakby... ludzie z misją, ratujący życie.
A nie tacy cyniczni, takie cyniczne potwory, w sensie no przy nich to chyba nawet ci seryjni mordercy niektórzy wydają się być, nie wiem, cienkimi bolkami.
No tak, jaki po prostu brak całkowity jakiejś, nie wiem, ludzkości,
tak, to
empatii.
Nie jest jakby choroba psychiczna. Wielu seryjnych morderców stwierdza, że no nie wiem, że mieli jakąś taką potrzebę wewnętrzną, nie? Coś takiego silniejszego od nich i no jakby to jest straszne i chore i w ogóle, ale jakby w żaden sposób nie ma na to wytłumaczenia, że można kogoś skrzywdzić. jakkolwiek, ale jednak, nie wiem, takie mordowanie z zimną krwią, z jakieś nawet nie duże pieniądze, w sensie 1200 zł za uduszenie kogoś własnym, nie wiem, w sumie ciałem, tak, to jest przerażające po prostu. To jest straszne. Okej, okay, let's go. W październiku 2001 roku w Pogotowiu Łódzkim po 12 latach zmienił się dyrektor. Nowym dyrektorem został Bogusław Tyka. Kiedy dowiedział się o handlu skórami i o nadużyciach leków, powołał wewnętrzną komisję, a następnie zgłosił sprawę do CBS-a. Dzisiaj sobie uświadomiłam, że CBS to jest takie polskie FBI.
O Jezu, nigdy tak o tym nie myślałam, ale rzeczywiście.
I CBS zawsze brzmiało mi tak jakoś mega wsiórsko. To jest takie polskie FBI. Także fun fact. Natomiast 23 stycznia 2002 roku sprawa została ujawniona dla opinii publicznej przez dziennikarzy Gazety Wyborczej Tomasza Patorę, Marcina Stelmasiaka oraz Przemysława Witkowskiego. Właśnie w już wspomnianym kilkukrotnie przeze mnie artykule Łowcy skór. I ten artykuł, no tak, gdzieś go na pewno dodamy, bo on jest super w ogóle i jakby ja nawet nie jestem w stanie tego tak opowiedzieć w tak krótkim czasie, a zresztą też nie ma sensu, bo ktoś już to super napisał, więc ja tak jakby starałam się zebrać informacje też z różnych stron, bo też ten artykuł jest z 2002 roku, no. Więc też jakby wszystkiego pokrywał, bo też inne jakby części, wgłębiał się w inne części bardziej i niektóre części lepiej tłumaczył, no ale też jakby nie ma niczego, co jest później, no nie? Tak jakby on się zatrzymał na tym, że no po prostu jakby zaczęło się jakieś śledztwo, ale jakby nic nie wiadomo, no nie? No jak się zakończyła w sumie ta cała sprawa? Czterem pracownikom łódzkiego pogotowia nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z 20 stycznia 2007 roku i prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 czerwca 2008 roku udowodniono udział w zabójstwie pacjentów przy użyciu leku pankuronium, nazwa handlowa Pawulon. 27 października 2009 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację i ostatecznie utrzymał wyrok. Oskarżonymi byli sanitariusz Andrzej Nowocień, pseudonim dr Ebranti, skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo czterech pacjentów i pomoc sanitariuszowi Karolowi Banasiowi w piątym. Sanitariusz Karol Banaś, skazany na 25 lat pozbawienia wolności za szczególnie okrutne zabójstwo Pawulonem Ludomiły Eś i pomoc Andrzejowi Nowocieniowi w dokonanych przez niego zabójstwach. Lekarz Janusz Kuliński, skazany na 6 lat pozbawienia wolności i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne narażenie na śmierć 10 pacjentów. Lekarz Paweł Wasilewski, skazany na 5 lat pozbawienia wolności i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne narażenie życia 4 chorych. Ponadto kilkudziesięciu pracowników pogotowia i właścicieli firm pogrzebowych było oskarżonych o udział w procederze handlu informacjami o zgonach pacjentów. W 2004 roku dr Roman Korczak popełnił samobójstwo na skutek oskarżeń w prasie i nazwaniem go w mediach aniołem śmierci. I o tym lekarzu też możecie zobaczyć z nim wywiad w filmie, który powstał w 2008 roku, który się nazywa Necrobusiness w reżyserii Fredrika von... Oh.
Niemieckie nazwisko?
Norweskie. O. Krusenstierny. Fredrika von Krusenstierny. Nie wiem, czy to przeczytałam, jeśli nie, to przepraszam. W tym dokumencie, właśnie jak już wcześniej też mówiłam, jedną z głównych postaci był Witold Skrzydlewski. Generalnie ten dokument jest opowiedziany jakby z perspektywy dziennikarki Moniki Sierackiej, która przyjeżdża do Łodzi badać tę sprawę i próbuje właśnie rozmawiać z różnymi osobami zamieszanymi w ten nekrobiznes i w tę sprzedaż skór.
Ale to w ogóle taki nekrogang się tam zrobił z tego.
Tak, tak, i właśnie ona tam też są w tym filmie i nagrania z procesu tego sanitariusza w szczególności, tego Nowocienia, więc tam on najpierw mówi, że został przymuszony przez prokuratora w ogóle do tych zeznań, że on mu w ogóle groził śmiercią, ten prokurator. I ci wszyscy tam prawie wydawnicy są tacy what the fuck, stary. Mają super minę. No potem koniec końców się przyznaje do tych czynów też i są też przesłuchania z innymi osobami właśnie powiązanymi w ten nekrobiznes, z tymi przedsiębiorcami z początku historii właśnie też. No i w tym między innymi też jest wywiad z tym Romanem Korczakiem, okrzykniętym aniołem śmierci, i ten lekarz był oskarżony o podawanie pawulonu i no ogólnie za takie niereagowanie i na przykład nie wiem, czy to były prawdziwe sytuacje, bo nie znalazłam potwierdzenia jego winy, czy on rzeczywiście był winny i popełnił to samobójstwo, bo on się otruł, czy popełnił to samobójstwo rzeczywiście z powodu presji w mediach, czy po prostu, nie wiem, z poczucia winy gdzieś. Jeśli to było prawda, co mówili niektórzy ci pracownicy, no to on chyba był tam najgorszy tak naprawdę, bo naprawdę to były przypadki, kiedy dało się kogoś reanimować, a on mówił, że się nie da. I jakiś młody lekarz reanimował tę kobietę i ona wstała i położyła się do łóżka. Więc to były takie sytuacje, kiedy on no po prostu nie podejmował żadnego działania i jakby po prostu no z taką, że nawet nie, że ktoś, nie wiem, właśnie, nie wiem, walnął go prąd, no nie, czy coś, tylko rzeczywiście po prostu, chociaż nie wiem, w ogóle wszystkie te sytuacje, nie jest niczego wartościować, bo po prostu już w ogóle to wszystko jest tak już tłaczające i tego jest tyle.
To w ogóle jest, to tak jak mówisz, tego się nie da wartościować, ale wiem trochę, o co ci chodzi. Także jest osoba na przykład, którą naprawdę bardzo jest trudno uratować, a jest osoba, której wystarczy, nie wiem, podać jakiś lek albo przeprowadzić resuscytację.
Tak, tak, że nawet nie były podjęte jakieś działania, no nie? W sensie, że go po prostu, nie wiem, jakby cię bolała głowa. No w sumie tak zrobili z tym chorym na depresję przecież.
Że on był całkowicie zdrowy.
Tak, on był zdrowy. No i jakby oni go no po prostu tak zamordowali totalnie, no nie? Totalnie zamordowali. Znaczy, no, tak. Sick. No i tak, no, czy sprawiedliwości stało się zadość? Moim zdaniem nie.
No ja też od razu miałam takie myśli, jak mi powiedziałaś o tych wyrokach. Nawet to 10, że przez 10 lat nie możesz wykonywać zawodu. Ja uważam, że dożywotnie nie powinni wykonywać zawodu przede wszystkim.
Dokładnie, w sensie ktoś, kto w ogóle miał, nie wiem, jakkolwiek w ogóle przeszedł obok takiej sytuacji, moim zdaniem to jest przerażające, że po prostu można być lekarzem, że ten lekarz jakby...
Ale to na przykład mija 10 lat i on co, wraca?
Tak, on gdzieś jest teraz, on gdzieś jest i gdzieś pracuje, jeden i drugi, no nie, gdzieś są przecież, no... 10 lat pewnie nie wykonywali tego zawodu, no ale no to jest niezła kasa, więc nie sądzę, żeby sprzątali kible gdzieś, tylko myślę, że...
No a z drugiej strony może mają jakiś wpis, no chyba musi być jakaś informacja o tym, co zrobili, nie? Criminal record.
Jak... Z drugiej strony, nie wiem, jak otworzysz na przykład swoją jakąś praktykę czy coś, nie wiem stara, ale po prostu no mogą wykonywać ten zawód, więc zawsze mogą się jakoś wyłgać czy coś, nie? Albo zawsze mogą mieć jakiegoś koleżkę, któremu to nie przeszkadza, bo robił to samo, tylko go po prostu nie złapali, nie? Bo generalnie tych osób podejrzanych było kilkadziesiąt, to nie były te 4 osoby. Plus ci przedsiębiorcy, co nie?
To są ci, których złapali, tak jak mówisz,
no.
Nie?
W tym filmie mówiło się, że szacowało się, że mogło zostać zamordowanych nawet 20 tysięcy osób.
Co?
Więc tak naprawdę ciężko to bardzo stwierdzić, bo cały ten handel tymi zwłokami trwał przecież od początku lat 90. do 2001 roku bodajże, czy do 2002. No i tak naprawdę ten dyrektor przejął po 12 latach po kimś tam te rządy w tym szpitalu. No to ja nie wiem, w sensie, no oni tam chyba wszyscy musieli być umoczeni, no bo kto nie wie o takich rzeczach? To w ogóle to się w głowie nie mieści.
Teraz mi przyszła dziwna myśl do głowy. Że co, nie próbowali nawet go przekupić, tego dyrektora nowego, że nie próbowali go wciągnąć do tego, czy on był na przykład moralnie tak okej i jakby po prostu był, no nie wiem, po prostu człowiekiem, tak mi się wydaje, że się na to nie zgodził, czy na przykład proponowali mu coś, albo że nie proponowali?
Znaczy ja myślę, że może ten dyrektor wcześniejszy, nie chcę mówić, że on o tym wiedział, znaczy myślę, że mógł wiedzieć o samym jakby procederze handlu tymi zwłokami, w sensie, myślę, że mógł wiedzieć o tym, że coś takiego się robi, nie? Że tam sobie dorabiają chłopaki, haha, no nie? Czy coś w tym stylu. Ale myślę, że na pewno nie był świadom tego, że się morduje pacjentów. I sądzę, że ten nowy dyrektor, no to po prostu on też nie był z wykształcenia lekarzem, tylko nie wiem, czy nie ekonomistą. Mhm. Pewnie też zarabiał jakieś w miarę odpowiednie pieniądze i myślę, że tych dyrektorów to nie wiem, może trzeba byłoby naprawdę jakoś przekupić. No nie wiem, z drugiej strony. W sumie tak gadam, się totalnie nie znam tym, ile trzeba pieniędzy, żeby przekupić dyrektora szpitala. Ale no myślę, że po prostu on stwierdził, że to jest za grube, no. Że jakby wszedł w te papiery i ten wicedyrektor też jakby był przerażony tym zniknięciem Pawulonu, no bo...
To też mogło wcześniej się dziać stopniowo, że ten Pawulon był używany i później się zwiększało to zużycie i on gdzieś tam tego nie zwrócił uwagi na to, bo cały czas był, a ten przyszedł nowy, popatrzył na to i pomyślał, what the fuck, co tu się dzieje?
Tam był jakiś straszny burdel w tych papierach, tak było napisane w tym artykule, że tam po prostu był jakiś mega bałagan i oni właśnie wypisywali te recepty, że tam dopisywali to, ale generalnie ten wicedyrektor, on powiedział, że podczas swojej kariery jako anestezjolog użył Pawulonu tylko raz. On albo inny, przepraszam, teraz nie jestem pewna, ale on albo inny lekarz, który się tam, z którym wywiad czytałam, użył tego Pawulonu tylko raz w ciągu swojej kariery, a nawet mógł użyć innego leku, jakiegoś tam zastępczego, więc tego leku tak naprawdę bardzo rzadko się używa i nigdy nie używa się go w karetkach. Używa się go tylko i wyłącznie na salach operacyjnych, kiedy pacjent jest poddany intubacji właśnie.
No to tak jak mówiłaś na początku, że po wprowadzeniu, że trzeba było wypisać specjalną receptę, to spadło do zera zużycie tego leku, więc...
Tak, dokładnie, no. No ale przerażające jest to, że no nie wiem, że można dostać tylko w ogóle za takie rzeczy, można dostać tylko 5 lat siopy, w sensie 5 lat więzienia w ogóle za usiłowanie tam, nie wiem, czy pomaganie jakieś morderstwie, no bo ci lekarze tak dostali, nie?
Tak, to też mnie bardzo zaskoczyły właśnie te wyroki, ale tak jak mówiłam, najbardziej chyba to, że po 10 latach mimo wszystko mogą wrócić do zawodu. Nie wiem, dla mnie to by było jednoznaczne z tym, że nigdy więcej nie powinni być odpowiedzialni za czyjeś życie, jeżeli byłeś w stanie zrobić coś takiego. Nie chcę tu wchodzić w to, czy proces resocjalizacji ma sens, czy nie i tak dalej, ale po prostu chodzi mi o to, że możesz dalej wykonywać ten zawód. To mi się w głowie nie mieści, jeżeli byłeś w stanie coś takiego zrobić.
Miałeś jedną szansę na to, żeby być lekarzem i ją spierdoliłeś.
Pierwsze przykazanie jakieś tam lekarskie, nie wiem, tak mi się gdzieś kojarzy, że po pierwsze nie szkodzić.
A bo chyba nawet, nie wiem, to pierwsze katolickie, nie? Jest, nie zabijaj.
Wszędzie takie są, no.
No nie wiem, w ogóle jakby, nie wiem, no po prostu to jest w ogóle dla mnie nie do ogarnięcia. Myślałam sobie ostatnio też o tej sprawie, przy okazji takiej sprawy, która ostatnio była w mediach i się wydarzyła chyba w Rybniku, gdzieś tutaj w okolicy na Opolszczyźnie albo w Śląskim, zmieniam gdzieś z Rybnik. No anyway, gdzieś tutaj. Była akcja z lekarzem, który zaszczepił chyba z 250 osób. Jakichś tam w ogóle znajomych, nie wiem, jakichś ludzi po prostu szczepił. Stara, 250 osób se zaszczepił.
Ale co, na COVID-a czy na co?
Tak! W ogóle jakby i co? I nic? I jakby w sensie nie, żadnych konsekwencji? I właśnie rozmawiałam z moją mamą, że przecież on powinien dostać zakaz w ogóle właśnie wykonywania zawodu za coś takiego. On powinien dostać, nie wiem, jakieś 100 tysięcy kary, nie wiem, zapłacić za te wszystkie szczepienia, nie wiem, cokolwiek. No i nie wiem, po prostu jesteśmy w sytuacji kryzysowej, sytuacji najgorszej w Polsce od stanu wojennego, a światowo chyba od II wojny światowej. I ktoś sobie po prostu stwierdza, że se kurwa zaszczepi 250 osób. Jak to jest takie bezkarne, no to... I w ogóle te wszystkie rzeczy, one są takie bezkarne jakby.
Ale Milena, żyjemy w kraju, gdzie Sasin przejebał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. I też nic, więc...
No, ale no okej, okay, jakby... Wiadomo jak jest. A bo ten typu, co przecież zlecił, to morderstwo, no nie? Jeden ten nekrobos na drugiego nekrobosa, no to przecież jakby dostał tylko 12 lat. Nie wiem, myślałam, że za takie rzeczy to się dostaje jakoś więcej. Crazy to jest bardzo. Zresztą w tym filmie też jest całkiem nieźle pokazana ta drama między nimi, więc to też jest... bardzo, jakby no, na pewno to jest dramat tego człowieka i na pewno był dramat jego rodziny, ale jednak mimo wszystko trochę mnie rozbawiła sytuacja, kiedy on dostał ten wyrok sądu i zaczął mówić i się spytał policjanta, któremu przekazał ten wyrok sądu i pyta się, kiedy może się odwołać od tego wyroku. I ten policjant mówi, że to już jest po apelacji, że nie może się odwołać. I on zaczął kląć na skorumpowanych sędziów w Łodzi. Czego nie wykluczam, ale
nie, no, okej, ale
zleciłeś morderstwo, nie? Zostałeś złapany, bo osoba, której chciał zapłacić, w sensie ten hitman, okazał się być podstawionym policjantem. Tak, by the way.
A, polskie FBI jednak tutaj no, zadziałało. Tak.
Więc no jakby nie wiem, co on myślał, że dostanie 3 lata za to? W sensie jakby chcieli zabić człowieka. Ten kraj jest szalony. Naprawdę. Myślałam, że tylko te amerykańskie historie są takie szalone, ale te polskie też są niezłe, tylko tak inny sposób trochę.
Polskie
czy niezłe są straszne, ale nie wiem, dziwne mamy to prawo. Naprawdę jakby te wyroki są moim zdaniem niskie. I to, że tyle osób nie poniosło żadnych konsekwencji.
Może też to zależy od materiału dowodowego, jaki jest zebrany. Że, tak jak mówiłaś, że na pewno więcej osób w tym brało udział, ale może nie dało się tego udowodnić. A jak nie masz twardych dowodów, no to wszystko bazuje gdzieś tam na domysłach i możesz nawet wiedzieć, że to jest prawda, ale jak nie złapiesz kogoś za rękę, no to... A Milena, wiesz, że do twojej historii Sydney Pollack napisał też jeszcze jedną piosenkę, gdzie wspomina o tej sytuacji z Pawulonem?
Naprawdę?
Tak, piosenka się nazywa Butelki. Mój tata jest fanem, znaczy teraz to nie wiem, ale kiedyś był fanem Sydneya Pollacka.
Ja znam tylko jedną piosenkę, ale nie będę jej cytować, bo wszyscy wiemy, jaka to jest piosenka.
Już śpiewałyśmy, to ta?
Otwieram wino ze swoją dziewczyną.
No to była ta, co śpiewałyśmy na początku. To jest ta sama.
Faktycznie.
No, z PZ-em. Ale nagrał właśnie tą piosenkę Butelki. I tam to są historie różnych butelek, które trafiają w różne miejsca i wyciągają takie polskie syfy. I tam jest właśnie, że butelka jedna śpiewa, że a ja trafiłam do małżeństwa lekarzy, coś tam było. I tak żartowali sobie, chcesz ratować zdrowie, dzwoń na pogotowie. I to było a propos tej sytuacji, z tego co pamiętam.
Wow. Zuza, ty zawsze znasz jakiś po prostu szczególik.
Sydney Pollack motywem przewodnim dzisiejszego odcinka.
Totalnie. Wow, nieźle. No dobra, chyba kończymy na dzisiaj, co?
Chyba tak.
Chyba już wszystko zostało powiedziane. Ludzie nieskazani. Sydney Pollack zaśpiewany.
To co? Słyszymy się za tydzień.
Tak.
Następnym razem usłyszycie moją historię. Już wiem, co to będzie, ale nie powiem.
Tak? A może jakiś rebus?
Rebus? O Jezu.
Że jakaś taka wskazówka, jak ktoś zgadnie, to dostanie od nas pozdrowienia oficjalne na antenie.
O, dobra. Okej.
Okay. Odcinek z dedykacją będzie.
Będzie wtedy odcinek z dedykacją, jeżeli ktoś zgadnie, o czym będę mówiła w kolejnym odcinku. I moja wskazówka to Al Capone i tyle. Ale dobra, druga wskazówka. Będzie paranormalnie.
Jej.
Także czekamy na wasze sugestie, odpowiedzi, zgadywanki. Tak? Tak.
Tak. Na wasze odpowiedzi.
I jeszcze dodam, że możecie nas śledzić na Instagramie, Ale Koszmar, na YouTubie, Ale Koszmar, na Facebooku, Ale Koszmar. Jeszcze gdzieś jesteśmy? A, i możecie nam wysłać maile na alekoszmar@gmail.com.
Dokładnie. Albo privy na Instagramie.
No to...
No to... Pa!
Pa!